nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje o życiu Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a dzisiaj przypomnijmy o Andrzeju Poczobucie, który od 25 marca 2021 roku znajduje się w zakładnikach białoruskiego dyktatora. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Białoruś wciąż pozostaje współagresorem w wojnie przeciwko Ukrainie.
Absolutna większość Białorusinów nie chce walczyć z Ukraińcami.
Budowa zapory elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej dobiega końca.
W tej chwili jesteśmy w stanie określić, ile tych osób podchodzi pod granicę.
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Artur Michalski o dyskryminacji posiadaczy kart Polaka przez władze w Mińsku.
Ignorują podstawowy fakt, że mniejszość polska na Białorusi jest integralną częścią społeczeństwa, jest historyczną mniejszością.
Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz, nie płacz, nie. Może masz oczy, których nie gości.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut znajduje się w łukaszenkowskim więzieniu 780 dni. W lutym bieżącego roku dziennikarz został skazany na 8 lat więzienia wobec absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym oraz wzywanie do działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu Białorusi. Obecnie Polak znajduje się w grodzieckim więzieniu i czeka na rozpatrzenie apelacji od wyroku. Sąd Najwyższy w Mińsku wyznaczył datę rozpatrzenia na 26 maja. Prawdopodobnie w więzieniu na działacza polskiej mniejszości wywierana jest mocna presja oraz jest ograniczony w korespondencji. Takie traktowanie naszego rodaka przez reżim łukaszenkowski jest mocno potępiane przez polskie władze, mówi pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak.
Wszelkie działania reżimu wobec redaktora Andrzeja Poczobuta uważamy za działania mające znajoma prześladowania ludności państwa białoruskiego i nie mają one nic wspólnego z prawdą i rzeczywistością. Żaden z zarzutów, za który Andrzej Poczobut został skazany, nie jest prawdziwy. Nie powinien być nawet rozważany, jeśli chodzi o zdrowy rozsądek.
W ostatnich miesiącach polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie zapewniało, że prowadzi działania w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Rzecznik resortu Łukasz Jasina poinformował, że działacz ma poważne problemy zdrowotne, a polska dyplomacja ma z nim bardzo ograniczony kontakt. Od ponad 440 dni trwa wojna na Ukrainie. Rosyjski agresor kontynuuje niszczyć niepodległy kraj i zabijać niewinnych ludzi. Tymczasem siły zbrojne Ukrainy dzielnie bronią własnego kraju i już wyzwolili kilkukilometrowy obszar miasta Bachmut, którego okupanci próbują zdobyć od sierpnia 2022 roku. By przejąć miasto pod kontrolę, Rosjanie używają bomb fosforowych i nie liczą się z życiem własnych żołnierzy. Według amerykańskiego wywiadu w walkach o Bachmut zginęło ponad 20 tysięcy rosyjskich wojskowych, a rannych zostało blisko 80 tysięcy. W swojej kolejności armia ukraińska przygotowuje się do wiosennej kontrofensywy. Brutalne działania rosyjskiej armii popiera wierny sojusznik Kremla Aleksander Łukaszenka. I choć wojska białoruskie nie biorą bezpośredniego udziału w inwazji, Białoruś cały czas udostępnia swoje terytorium armii Putina. Jednak działania władz w Mińsku nie znajdują poparcia wśród białoruskiego społeczeństwa, uważa białoruski działacz opozycyjny Валерий Сахашчик.
Абсолютно большинство белорусинов не хочет вальчить с украинцами, личом украинцев своими приятелями и хотели бы с украинцами разом жить, працовать, робить бизнес и не маем абсолютно помыслов вальчить с украинцами. Але влада белорусская спробує втянуть народ в том справу недобру, ну и невідомо, что бензи с того.
В краю также трваю ушколення жовнежі білоруських і російських. Отбиваюся вони в поближу границі з Україною і, як зазначаю експерті, служав до відвернення уваги від лінії фронту. Росія використовує територію Білорусі, між іншими, до перерушення війська і спрянту. Dobiega końca budowa zapory elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej, która działa już na ponad 200-kilometrowym odcinku. Ostatni z 11 odcinków bariery, na którym trwają prace, leży na obszarze ochranianym przez placówki Straży Granicznej w Białowieży i w Narewce. Powstanie zapory na granicy to odpowiedź na trwającą od połowy 2021 roku presję migracyjną organizowaną przez białoruski reżim. Obecnie prób nielegalnego przedarcia się do Polski jest znacznie mniej, jednak odnotowywane są codziennie. Od początku 2023 roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już ponad 270 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy. W 2022 roku odnotowano prawie 16 tysięcy prób nielegalnej migracji. Od początku 2023 już 8 tysięcy. Przez cały czas nielegalni migranci są wspierani przez białoruskie służby. Jednak powstanie zapory znacznie ułatwiło ochronę granic państwa, twierdzi przedstawicielka zespołu prasowego Komendy Głównej Straży Granicznej, podporucznik Ewelina Szczepańska.
Wcześniej cudzoziemcy, którzy podchodzili w grupach w nocy, nie mieliśmy dokładnej możliwości policzenia tych osób, które podchodzą nawet pod granicę od strony białoruskiej, wycofują się w głąb Białorusi. W tej chwili jesteśmy bez szacowania w stanie określić, ile tych osób podchodzi pod granicę.
Latem ubiegłego roku na granicy polsko-białoruskiej ukończono zaporę fizyczną, czyli 5,5-metrowy płot ze stalowych przęseł zwieńczony drutem żeletykowym. Ogrodzenie stoi na 186 km. Bariera elektroniczna obejmuje również odcinki, na których nie ma zapory fizycznej, czyli część wód granicznych. We'll be right back. Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98.1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99.2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Białoruskie władze kontynuują stosować represje wobec polskiej mniejszości w kraju. Opozycyjny portal Nasza Niwa poinformował, że w rejonie Lidzkim posiadaczy kart Polaka zaczęto wzywać na tzw. rozmowy profilaktyczne. Podczas takich spotkań są zmuszani do rezygnacji z karty Polaka pod groźbą zwolnienia z pracy przez kierownictwo. Ci, którym się kończy umowa o pracy, są ostrzegani, iż nie zostanie przedłużona. O kolejnych działaniach reżimu Aleksandra Łukaszenki, które dyskryminują polską mniejszość, rozmawiamy z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Arturem Michalskim.
To jest niestety kolejny sygnał o metodach, jakie stosują władze w Mińsku, czyli zastraszania swojego własnego społeczeństwa. Białorusini, którzy mają kartę Polaka, czują swoją przynależność do narodu polskiego, mają prawo je posiadać i powinny się liczyć ich kwalifikacje zawodowe, a nie próby wymuszania na nich rezygnacji z karty Polaka jako narzędzie do dyskryminacji. Więc uważam, że to jest całkowicie praktyka dyskryminująca i ponadto daje dość wyraźny, po raz kolejny, świadectwo temu, jaki jest stosunek władz w Mińsku do polskiej mniejszości narodowej.
O czym świadczy to, że białoruskie władze zmuszają obywateli do rezygnacji z karty Polaka?
Moim zdaniem ignorują podstawowy fakt, że mniejszość polska na Białorusi jest integralną częścią społeczeństwa, jest historyczną mniejszością, była, jest i będzie. I właściwe ułożenie sobie relacji w społeczeństwie, również z sąsiednimi państwami, w tym przypadku z Polską, polega na uszanowaniu praw mniejszości narodowych. Nie chcą tego robić władze w Mińsku, co jest przejawem po prostu głęboko zakorzenionej niechęci wobec polskiej mniejszości.
Czy zdaniem pana Polacy na Białorusi będą rezygnować z kart Polaka?
Społeczeństwo białoruskie jest poddawane przeróżnego rodzaju dyskryminacji, są stosowane różnego rodzaju metody zastraszania. Nie obserwujemy w każdym bądź razie jakiegoś wzmożonego ruchu, który by świadczył o tym, że posiadacze karty Polaka chcą się jej zrzec. Owszem, bywają takie przypadki, ale to są na razie przypadki incydentalne.
To nie jest pierwszy wypadek, gdy karta Polaka i jej posiadacze stają się niepożądanym elementem dla reżimu łukaszenkowskiego.
Rzeczywiście, jeśli chodzi o kartę Polaka, to władze białoruskie mówią od samego początku, że ta praktyka im się nie podoba, z tym, że przez wiele lat praktyka ta była tolerowana. Teraz widzimy pewne zaostrzenie, ale cóż, przeżyjemy również i to. Karta Polaka jest elementem polskiego ustawodawstwa i osoby, które należą do narodu polskiego, mają prawo się o tą kartę ubiegać i tutaj nie będzie żadnych zmian. Nie widzimy w tym dokumencie nic złego. Jest to wyraz po prostu potwierdzenia pewnej przynależności do narodu polskiego, czyli zadośćuczynienie pewnej sprawiedliwości dziejowej wobec osób, które były tak silnie dyskryminowane przez dziesięciolecia.
podzielone. 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę. Głowy nie na życie.
Już za chwilę w programie Z Naddniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię podporucznika Czesława Zajączkowskiego pseudonim Ragner. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o niezwykłej podróży krasowej z 1938 roku, którą dziś już nie da się powtórzyć. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Martyną Jakubowicz oraz jej przebojowym utworze zatytułowanym W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie Z Naddniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragner, a także polskim podziemiu walczącym z okupantem sowieckim i niemieckim na ziemiach współczesnej Białorusi. Wkrótce po powrocie na tereny naddniemeńskie Ragner wystosował odezwę skierowaną do żołnierzy Armii Krajowej. Odwoływał się w niej do tradycji walk z Niemcami i partyzantką sowiecką w okresie okupacji hitlerowskiej oraz zachęcał do wytrwania w dalszej walce o niepodległość. Komendant sił w konspiracji, podporucznik Rycze, w swych rozkazach określił sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości na terenach zgrupowania Południe. Wojskowy Sąd Specjalny Zgrupowania rozpatrywał sprawy na podstawie doniesień wywiadu lub protokołów żandarmerii. Wyroki mogły zapaść zaocznie. Prawo łaski przysługiwało podporucznikowi Ragnerowi. Pisemne wyroki WSS przekazywano niezwłocznie do wykonania szefowi egzekutywy. Wyroki śmierci wykonywały patrole likwidacyjne podlegające podporucznikowi Pazurkiewiczowi oraz oddział główny podporucznika Ragnera. W praktyce wyroki wykonywane były także przez oddziały dyspozycyjne i partyzanckie poszczególnych ośrodków, a nawet przez patrole sieci terenowej. Wojskowy Sąd Specjalny rozpatrywał jedynie sprawy obywateli polskich, bez względu na ich narodowość, tak Polaków, jak i Białorusinów. Najczęściej wyroki skazujące zapadały za współpracę z NKWD, donosy oraz za pomoc okazywaną Sowietom podczas łapanek ludności. Oddziały zgrupowania Południe zwalczały też przypadki bandytyzmu. W rozkazie numer 54 Ragner pisał m.in. W terenie pojawiły się bandy rabunkowe, podające się za oddziały wojsk polskich. Należy prowadzić walkę z tymi bandytami, ujawniając ich bandycki charakter. Jednocześnie przypominam, winni rabunków poniosą zasłużoną karę. Obywatele sowieccy, funkcjonariusze NKWD, milicji i batalionów karnych, pracownicy aparatu partyjnego i administracji ginęli w czasie walki potyczek lub w przypadku niewłaściwego stosunku do ludności, likwidowani na podstawie rozkazów dowódców oddziałów. W dniu 3 września 1944 roku podporucznik Ragner wystosował ultimatum do władz sowieckich w Lidze, ostrzegając je, że w razie kontynuowania eksterminacyjnej polityki wobec Polaków oddziały AK zastosują odwet. Ponieważ ostrzeżenie to nie spowodowało zmiany postępowania władz sowieckich wobec ludności i żołnierzy Armii Krajowej, oddziały Ragnera w szeregu przypadków istotnie potraktowały sowieckich funkcjonariuszy jak bandytów. Przy Ragnerze stale znajdował się główny oddział zgrupowania Południe, liczący kilkudziesięciu żołnierzy. Jego stany były płynne. Wydzielano z niego grupy i patrole odchodzące w teren z zadaniami. Wielu żołnierzy zwolniono z powodu chorób, zdarzały się też wypadki dezercji. Jako że żołnierze mieli poczucie beznadziejności prowadzonej walki. Jeszcze w sierpniu 1944 roku Ragner wydzielił drużynę dowodzoną przez Karasia i wysłał ją na lewy brzeg Niemna w celu nawiązania kontaktu z tamtejszymi placówkami AK i rozpoznania możliwości działania na tym terenie. Pod koniec sierpnia 1944 roku silna obława sowiecka zmusiła go do okresowego przejścia za Niemen z głównymi siłami oddziału. Po kilku dniach powrócił w rejon Bielicy i Niecieczy. Pozostawiając jednak za Niemnem na terenie odcinka Amelia oddział w sile do 60 żołnierzy. Dowodzony początkowo przez kaprała Leona Zajączkowskiego Drzewice, a następnie przez podporucznika Józefa Jagielskiego Piona. Natomiast oddziałem dyspozycyjnym placówki 311 dowodził osobiście sierżant Zawieja. W ten sposób większość sił partyzanckich podlegających Ragnerowi operowała stale w nadniemieńskiej części powiatu lidzkiego i okolicach Lidy, zaś na lewym brzegu Niemna, sięgając terenów powiatu nowogródzkiego, oddziały podporucznika Józefa Jagielskiego Piona i Edwarda Jotko Gila oraz patrol Karasia. Przy Ragnerze znajdowało się na ogół od 30 do 50 żołnierzy. Oddziały podporucznika Ragnera, zgodnie z rozkazami komendy okręgu, unikały starć z wojskami sowieckimi, ograniczając się do niezbędnej samoobrony i zwalczania agentury NKWD. Jednak represje i zbrodnie sowieckie popełniane na ludności cywilnej zmusiły Ragnera już we wrześniu 1944 roku do przeprowadzenia pierwszych akcji odwetowych. Także we wrześniu 1944 roku na rozkaz porucznika Sybiraka oddziały zgrupowania Południe dwukrotnie wykonały ostrzegawczą akcję dywersyjną na liniach kolejowych. Pierwsza z początku września wiązała się z ultimatum wystosowanym przez podporucznika Ragnera do władz sowieckich w Lidzie i miała zmusić je do zmiany postępowania wobec ludności cywilnej i żołnierzy Armii Krajowej. Druga, przeprowadzona 17 września 1944 roku, oznaczona kryptonimem Rocznica, była znakiem protestu wobec okupacji ziem polskich przez Armię Czerwoną. Oddziały zgrupowania Południe przeprowadziły we wrześniu tego roku łącznie 12 akcji dywersyjnych, wykolejając dwa pociągi, wysadzając dwa mosty i uszkadzając w 8 miejscach tory kolejowe. Na dziś kończymy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragner. Żeby dowiedzieć się więcej o polskim podziemiu walczącym z okupantem sowieckim i niemieckim na ziemiach współczesnej Białorusi, zapraszamy do słuchania programu z nadniemnej Berazyny za tydzień.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą leczą niewieścią. Mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
Polskie podróże na Białorusi.
Od lat białoruscy urzędnicy mówią o rozwoju kanału Augustowskiego jako obiektu turystyki transgranicznej, ale trzeba przyznać, że idzie im słabo. A uwarunkowania geopolityczne w regionie tylko utrudniają realizację marzeń o setkach i tysiącach kajaków podróżujących swobodnie przez kanał i Niemen pomiędzy Polską, Białorusią, Litwą. A przecież był czas, kiedy kajakiem albo łódką lub motorówką można było dopłynąć z Grodna i do Warszawy i prawie do Lwowa. Aleksy Szota, witam Państwa i zapraszam do zapoznania się z historią pewnej podróży, która odbyła się 85 lat temu. Latem 1938 roku grupa licealistów ze Lwowa na czele z niejakim Stanisławem Twerdochlibem postanowiła dopłynąć od Łódzka na Wołyniu aż do Grodna. Wtedy obecne zachodnia Białoruś i zachodnia Ukraina znajdowały się w granicach Polski, więc problemów z kolejkami na granicy nie było. Również szlaki wodne były o wiele aktywniej używane, bo brakowało wciąż dobrych dróg, więc podróżni mogli się spodziewać i dość rozwiniętych portów rzecznych i porządnych noclegów przy brzegu. Lwowianie kupili motorówkę, którą nazwali Krysią. Wyremontowali ją i wystartowali z Łódzka. Płynęli rzeką Styr dopływem Prypeci. Przez pierwsze dni pośród wprost niekończącego się płaskiego pola, z krzakami i drobnymi drzewami, ludzi prawie nie spotykali. Na Polesiu brzegi zaczęły obfitować w roślinność, a na rzece pojawiły się duby, tak nazywano łodzie, którymi przewożono drewno, do 7 ton na jednym takim stateczku. Za kilka dni podróżnicy rzeką Piną trafili do Pińska, stolicy Polesia, prawdziwej polskiej Afryki tamtego czasu, polskiego Jeruzalem, stolicy krainy Bagien, ileż nazw tego miasta można było przypomnieć sobie teraz. Na rzece spotkali totalny kontrast. Tuż obok pływały średniowieczne wprost czółna z pni drzew i stalowe monitory pińskiej flotylii rzecznej. Dalej podróżni płynęli rzeką Jaseldą i znów dzikie mieściny, gdzie czasem w ciągu dnia nie spotkasz ani jednej wsi. Z basenu Morza Śródziemnego do basenu Morza Bałtyckiego trafili dzięki kanałowi Ogińskiego. 50 km kanału zbudowano z inicjatywy hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Ogińskiego w końcu XVIII wieku. 10 śluz kanału pozwalają statkom pokonać aż 17 metrów różnicy poziomu wód. Dalej podróż trwała rzeką Szczarą, przez największy na niej port Słonim, który zrobił na podróżnych spore wrażenie, zachowaną architekturą barokową. W relacji z wyprawy wspominali również lokalne muzeum krajoznawcze, gdzie wśród eksponatów były zupełnie nieoczekiwane na kresach chińskie monety. Dalsza podróż odbywała się Niemnem, z jego wysokimi, stromymi brzegami, przez miasteczko Mosty, gdzie działała słynna fabryka dykty braci Konopackich. Na Niemnie wtedy codziennie spotkać można było wielkie parowce, bo rzekę aktywnie wykorzystywano dla transportu. W Grodnie podróż lwowskich licealistów się skończyła. W ciągu kilku tygodni pokonali ponad 500 km, ale jeżeli doliczymy wszystkie zakręty rzek, to spokojnie możemy przypuszczać, że przepłynęli 3 razy tyle. Co się stało z ich motorówką, Krysią, nie wiadomo. Do Lwowa wracali pociągiem i być może sprzedali ją komuś w Grodnie. Najciekawsze jest to, że załoga Krysi wcale nie pobiła żadnego rekordu. Wiadomo, że w okresie międzywojennym kajakarze pokonywali jeszcze dłuższe trasy. Od Lwowa przez Grodno do Warszawy, korzystając z kanału Augustowskiego. Niestety, dziś taka podróż jest niemożliwa. A ja żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne podróże historyczne.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Martynie Jakubowicz oraz jej przebojowym utworze W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Martyna Jakubowicz to polska wokalistka, gitarzystka i kompozytorka, tworząca muzykę z pogranicza bluesa, rocka i amerykańskiego folku. Artystka urodziła się w Krakowie 24 lutego 1955 roku. Zafascynowana ruchem hipisowskim, szczególnie aktywnym w pierwszej połowie lat 70., zadebiutowała na scenie wykonując przy akompaniamencie akustycznej gitary piosenki z repertuaru Joan Baez. Jej pierwsze koncerty miały miejsce w warszawskim klubie Remont w 1977 roku oraz rok później podczas pierwszej jesieni z bluesem w Białymstoku. Od 1980 roku występowała okazjonalnie w programach telewizyjnych, współpracując jednocześnie z grupą Robotnik Sezonowy. W latach 1981-82 śpiewała gościnnie w grupach Krzak i Oddział Zamknięty, zaś na festiwalu Rawa Blues w 1982 roku z Jackiem Skubikowskim i Ryszardem Skibińskim. Pierwszy autorski album Makijaż, poprzedzony niezwykle popularnym przebojem W domach z betonu, nagrany został w styczniu i lutym 1983 roku w krakowskim Teatrze Stu. W sesji uczestniczyli muzycy grupy TSA, gitarzysta Andrzej Nowak i basista Janusz Niekrasz. Ceniony perkusista Andrzej Ryszka, znany m.in. z grupy WW, oraz Ryszard Skibiński, harmonijka ustna, Marek Stefankiewicz, instrumenty klawiszowe i Cezary Bierzniewski, gitara. W 1986 roku ukazała się druga płyta Jakubowicz o tytule Bardzo groźna księżniczka i ja, która okazała się być równie popularna co przebojowy debiut. Wśród muzyków towarzyszących wokalistce znaleźli się ponownie Andrzej Nowak, ale i perkusista Piotr Szkudelski, grający na instrumentach klawiszowych Rafał Rękosiewicz, czy saksofonista Aleksander Korecki. W niemal niezmienionym składzie nagrany został kolejny album Wschodnia Wioska. Po rozpadzie dotychczasowego składu zespołu Jakubowicz grała koncerty głównie w duecie z Rafałem Rękosiewiczem. Od 1989 roku stałymi muzykami towarzyszącymi zostali także perkusista Jerzy Piotrowski i grający na instrumentach perkusyjnych Radosław Nowakowski. Z tym zespołem oraz gościnnie liderem grupy WW Wojciechem Waglewskim nagrała w 1991 roku doskonale przyjęty przez krytykę album Patchwork. Następna płyta studyjna, Dziewczynka z pozytywką Edwarda z 1996 roku, rozszerzyła listę gości o m.in. Wojciecha Karolaka, Antoniego Gralaka i Marcina Pospieszalskiego i przyniosła jeszcze dalej idące rozszerzenie blues rockowego idiomu o elementy jazzu, rocka i muzyki etnicznej. Kolejny album, Skórka Pomarańczy, powstał z kolei przy współpracy z muzykami młodszego pokolenia, między innymi basistą i producentem Leszkiem Biolikiem. W marcu 2005 roku Martyna Jakubowicz wydała płytę zawierającą autorskie wersje utworów Boba Dylana. Album Tylko Dylan nagrany został przede wszystkim z muzykami grupy WW. Przez całą ostatnią dekadę Jakubowicz intensywnie koncertuje, poza własnymi kompozycjami wykonując także utwory Boba Dylana, Lucindy Williams czy Tadeusza Nalepy. Od 2009 roku zespół towarzyszący wokalistce tworzą Dariusz Bafeltowski, gitara banjo, Przemysław Pacan, perkusja, Paweł Mikosz, gitara basowa i Łukasz Matuszyk, akordeon. Najnowszym wydawnictwem jest płyta Okruchy Życia, wydana jesienią 2010 roku. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiej płyty Makijaż, wydanej w 1983 roku. Muzykę do utworu skomponowała Martyna Jakubowicz, natomiast autorem tekstu był jej ówczesny mąż Andrzej, dziennikarz i tłumacz twórczości Boba Dylana. Do napisania słów Jakubowicza skłoniła podobna do przedstawionej w piosence sytuacja, która zdarzyła mu się latem 1980 roku na warszawskim osiedlu Stegny, gdzie w bloku przy ulicy Portofino 6 mieszkali wówczas Jakubowiczowie. Z okien mieszkania rozpościerał się widok na inne betonowe wieżowce, które zasłaniały horyzont. Pewnego ranka Andrzej Jakubowicz wyjrzał przez okno i zobaczył po drugiej stronie podwórza skąpo ubraną sąsiadkę. W jego głowie narodził się wówczas tekst piosenki W domach z betonu, która stała się ponadczasowym hitem. Thank you.
bym trochę tańczyła i przez chwilę się czułam jak dziewczyny w świerszczykach. Wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. Ten sprzeciwka, co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała. Już się przecież nie będę tak stała. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa. Patrzyłam go w sklepie, patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
ten jeden.